supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
To doskonała okazja do tego, żeby zrobić sobie na przykład pyszną herbatę, zapalić pachnącą świeczkę i zanurzyć się, no właśnie, w luksusie. A dziś goszczę w programie supermocne kobietę, która o luksusie wie sporo. Justyna Adamczyk, twórczyni, kierowniczka i wykładowczyni kierunku kreowanie i zarządzanie markami luksusowymi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Power speakerka, czyli mówczyni motywacyjna na konferencjach, prowadząca program Ambasada Luksusu w TVN Style. Ale była pani też wieloletnią redaktor naczelną polskiej edycji słynnego Żółtego Przewodnika. Poproszę o nazwę.
Dzień dobry państwu. Żółtego Przewodnika Goemio.
Dzień dobry pani Justyno.
Dzień dobry pani Aniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że się tutaj spotykamy w naszym studiu, w studiu Radia Poznań, ponieważ nie ukrywam, że jak trafiłam na pani osobowość i tak sobie zaczęłam czytać, to mówię sobie, to będzie ta pani, z którą bardzo chciałabym porozmawiać właśnie o tym, czym jest ten luksus.
Och, jest mi niezwykle miło. Natomiast ja państwa przepraszam za mój głęboki i lekko schrypnięty głos, adekwatny do aury panującej dookoła. Popijam istotnie tutaj pyszną herbatę razem z panią Anią i mam nadzieję, że utrzyma mój głos w kondycji do końca tego nagrania.
Jestem przekonana, że tak będzie. Czym jest luksus, pani Justyno?
Och, to jest jedno z najprostszych i najtrudniejszych zarazem pytań. Jeżeli chodzi o taki aspekt nasz życiowy, cywilny, powszechny, to jest wszystko, co jest cudownym zbytkiem. Coś, co powoduje, że nasze życie jest piękniejsze, a my się uśmiechamy szerzej, ale kompletnie tego nie potrzebujemy. Znaczy, uśmiechać się potrzebujemy bardzo, natomiast teoretycznie luksusu nie potrzebujemy.
Myśląc sobie zupełnie tak nieprofesjonalnie, to zamykając oczy, myślę luksus, wyobrażam sobie złoto, wyobrażam sobie właśnie
to właśnie nie do końca. Bardzo lubię cytat Coco Chanel. Luksus nie jest zaprzeczeniem ubóstwa. Luksus jest zaprzeczeniem prostactwa. To wysmakowanie, to rzeczy, które są starannie dobrane, to zbiór doskonale, precyzyjnie wybranych detali, świetnie dostarczonych, świetnie wykonanych.
I tak okazuje się, że na taki luksus może sobie pozwolić dzisiaj wiele osób.
Tak, luksus jest teraz coraz szerzej dostępny. Coraz mocniej się otwiera w różnych momentach rynku, natomiast to powoduje także, że możemy powiedzieć o zjawisku, które określamy mianem piramida luksusu, czyli od takich w podstawie piramidy, tych szerszych, częściej i powszechnie dostępnych, takich codziennych przyjemności i dogodności, po takie aspekty bardzo wyrafinowane, a na samym czubeczku, tym wierzchołku tej piramidy są takie dobra i usługi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wysublimowane marki, które najczęściej w ogóle nie zabiegają o to, żeby były znane szerszemu odbiorcy, tylko trafiają do tych, którzy już do nich dorośli.
Bardzo podobał mi się jeden z takich pani z kolei cytatów z jednego z podcastów, gdzie pani powiedziała, że luksusem jest dzisiaj doświadczanie.
Wszystko, co wiąże się z emocjami i z doświadczaniem, jest absolutnie epicentrum luksusu. W tej chwili drugorzędne są zarówno dobra materialne, jak i te klasyczne usługi, jeżeli nie są otoczone tą nutką z jednej strony tajemniczości, a z drugiej strony pożądalności i całego spektrum cudownych doznań, które marka musi wokół siebie kreować, żeby tworzyć tę magię.
To pani jest odpowiedzialna w wielu przypadkach za te kreacje.
I dokładnie tym się zajmuje. Tak, dokładnie tym się zajmuje. Kreowaniem tej magii, budowaniem niezwykłości, pokazywaniem niezwykłości, ale także współpracami pomiędzy markami, ale także uczeniem zarówno właścicieli firmy, jak i menedżerów firmy, jak i ich pracowników, w jaki sposób prowadzić tę grę, to teatrum pracy nad marką, tak, żeby ta marka była cały czas bardzo ciekawa i atrakcyjna dla swoich odbiorców.
Już sama pani użyła tego słowa, ja też chciałabym używać go jako zamiennik, albo może nawet taki częstszy zamiennik, żeby ten luksus zamienić w magię. Ta magia pewnego rodzaju czar, coś takiego trochę nieuchwytnego powoduje, że możemy coś tym luksusem w naszym życiu nazwać.
Tak, ta bajkowość jest tutaj bardzo, bardzo istotna. Są dwa główne nurty w tym całym już tym razem biznesowym obszarze marek premium i luksusowych. Pierwszym to są doznania, a drugim to jest budowanie społeczności. Chcemy wyrażać siebie, powodować, że żyje nam się milej, a z drugiej strony tak dobierać marki, żeby wyrażały nas i nasze wartości, a z kolejnej strony, żeby dzięki nim móc przynależeć do pewnej grupy społecznej osób, z którymi właśnie jest nam blisko, zarówno jeżeli chodzi o wartości, jak i pewne poczucie estetyki, pasje i styl bycia.
A jeśli właśnie chodzi o ten faktor taki magii, to jest jakiś przepis zawarty w 10 punktach, który należy wprowadzić w życie, żeby coś tę magię zdobyło? Czy jest jednak w tym pojęciu coś nieuchwytnego?
Tak, z jednej strony mamy czynniki, którymi możemy się posługiwać, te narzędzia. Trochę jak dobry cieśla, który rozkłada wszystkie swoje piły, młotki, dłuta i wszystkie inne rzeczy, które pewnie ma cieśla, a nie mam o tym pojęcia. Ja mam całe, czy też eksperci marek luksusowych mają całe oprzyrządowanie i potrafią w taki sposób dobierać właściwe narzędzia, żeby pasowały we właściwym momencie do właściwej marki i do właściwej grupy docelowej, bo to jest trochę jak pisanie opery. Muszą być takie momenty, które są kojące, które są łagodnie prowadzące przez całą narrację. Muszą być takie momenty bardzo żywe, emocjonujące. Potem coś szybszego, potem znowu coś łagodzącego. Cała piękna opowieść, która wiąże się z tą marką, a biznesowo w każdym z tych momentów należy dobierać inne narzędzia. Tak, jest ich wiele, począwszy od współprac pomiędzy markami, po art branding, czyli nawiązywanie relacji ze sztuką, z artystami, po takie narzędzia jak personalizacja, to żeby każda usługa i każdy przedmiot był dopasowany indywidualnie do odbiorcy, ale także, żeby odbiorca mógł na nim zostawić swoje piętno. Czy chociażby w postaci inicjałów wygrawerowanych na pasku Louis Vuitton, czy w każdym elemencie, który możemy sobie wyobrazić. I tych narzędzi, tutaj wymieniłam raptem 3-4, natomiast tych narzędzi jest cały szereg. I podobnie jak przy komponowaniu opery, przypuszczam, że tak mają kompozytorzy, że mają wiele nut i potrafią we właściwym momencie właściwe stworzyć, żeby ten utwór był absolutnym majstersztykiem.
Teraz rozmawiamy na takim trochę wyższym poziomie abstrakcji, ale pani jest praktykiem. Liczbę tych marek luksusowych, dla których pani pracowała, dla których pani tworzyła strategię, dla których pani jakby tworzyła tę magię, jest przedługa. Ona by się nie zawarła mi prawdopodobnie na tej jednej stronie.
Tak, o większości też nie mogę mówić, więc będzie mi wygodniej ich nie wymieniać. Faktycznie są to główne marki motoryzacyjne, są to główne marki perfumeryjne, są to marki kosmetyczne. Bardzo długo pracowałam z markami hospitality, czyli tymi, które są w obszarze hoteli i restauracji, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Przed pandemią latałam niemalże non-stop i spałam w ponad 150 hotelach luksusowych rocznie. Jadłam w ponad 300 topowych restauracjach, nie tylko je oceniając, ale także doradzając i pomagając im doszlifować do perfekcji wszystkie elementy.
To jak to się robi? Chciałabym się panią spytać o te początki. Pani nie miała takiej myśli w drugiej czy trzeciej klasie liceum, żeby zostać takim właśnie ambasadorem, kreatorem marek luksusowych.
Nie, to prawda. Wtedy kompletnie mi się to nie śniło, natomiast wtedy marzyłam o tym, żeby zajmować się strategiami biznesowymi. Zawsze nurtowało mnie to, co jest pod tą powierzchnią, jak to wszystko jest zbudowane. Jedni rozkładają komputery, a mnie z kolei interesowało to, co jest w środku mechanizmów biznesowych. I faktycznie już w trakcie studiów zaczęłam pracować. To były pradawne dzieje, jestem absolutną dinozaurką branży executive search. To jest doradztwo personalne na tych najwyższych szczeblach. W połowie lat 90. ono się pojawiało dopiero w Polsce i wtedy byłam na początku studiów i zostałam zwerbowana do jednej z takich firm. I przez kilka lat, udając dużo starszą, te takie wariackie czasy lat 90., dużo starszą niż byłam.
Dlaczego musiała pani udawać się dużo starszą?
Obsadzałam stanowiska członków zarządu, członków rad nadzorczych, prezesów dużych banków. To byli jednak ludzie starsi ode mnie, zazwyczaj około 2 dekady, więc czyniłam wszelakie zabiegi z dzisiejszej perspektywy przezabawne, żeby chodzić w bardzo takich oficjalnych garniturach, mieć bardzo spięte takie oficjalnie włosy, makijaż i robić niezwykle poważne miny, żeby z moich 23, 24, 25 lat wyglądać na 30 kilka. Faktycznie nie wiem, czy udawało mi się wyglądać, natomiast jeżeli popatrzę na to, co udawało się osiągać biznesowo, to chyba coś udawało, bo jeszcze przed 30 byłam po raz pierwszy prezeską firmy międzynarodowej, doradczej. Na Europę Środkowo-Wschodnią byłam partnerką zarządzającą, tak to się nazywa. Czy wtedy partnerem zarządzającym, bo o feminatywach nikt jeszcze wtedy nie słyszał w takim zakresie. I tak naprawdę dzięki moim klientom, a pracowałam z naprawdę topowymi korporacjami i z bardzo dużymi funduszami venture capital, które te im inwestowały ogromne pieniądze. Oni mnie wynajmowali do tego, żebym im pomagała sprawdzić, w które branże, w które firmy, kogo kupić, z kim połączyć, w jaki sposób zrobić przejęcia, kogo obsadzić na te najwyższe
stanowiska.
Była pani
też trochę takim detektywem.
Z pewnej perspektywy tak. Co bardzo odpowiadało mojej naturze, bo to pozwalało jeszcze mocniej zanurzyć się w te mechanizmy, które powodują, że niektóre modele biznesowe, niektóre firmy osiągają niezwykły sukces, a niektóre zupełnie nie. A z pozoru działają na tym samym rynku, w tych samych warunkach, zatrudniają podobną ilość osób i w zasadzie powinny biec z tym samym torem w podobnym tempie, a jednak jednym się udawało bardziej, a innym mniej. I odkrywając te mechanizmy i badając je łącznie z cyframi, bo jednak wbrew tym opowieściom, czyż może równolegle do tych opowieści operowo-artystycznych i tych pięknych przenośni, jednak głównie pracuję w Excelu i za każdym razem każdy efekt mojej pracy i moich klientów musi mieć odzwierciedlenie w Excelu i dlatego z bardzo wieloma markami pracuję od lat, że zarówno my jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, jak i Excele pokazują, że jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni.
Ale to też jest cudowne, że potrafi pani połączyć te piękne słowa, tą literacką opowieść, która trafia do wyobraźni, ze wskaźnikami, twardymi liczbami, twardymi wskaźnikami i tabelkami w Excelu.
Dziękuję. A do tego obszaru dotarłam właśnie szukając tego absolutu. Zastanawiałam się, gdzie są najbardziej dopracowane modele biznesowe.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Justyna Adamczyk.
Wiem, już wtedy wiedziałam i myślę, że za moment także dla pani stanie się to oczywiste, że od marek luksusowych bierze się bardzo wiele rzeczy i udogodnień, które towarzyszą nam także w życiu codziennym. Na przykład klimatyzacja, na przykład pasy w samochodzie. Wiele innych udogodnień, które są w tej chwili dla nas codziennością i naturalnością, natomiast właśnie wywodzą się z nie skądinąd, tylko z tych marek najwyższych. I jeżeli jesteśmy w stanie uważnie obserwować ten rynek, to możemy przewidzieć, które z tych trendów rozleją się szeroko po rynku i ogromnie na tym wygrać. I niektórzy mi zarzucają, no dobrze, ale te marki luksusowe to jest z jednej strony takie pompatyczne, a z drugiej strony to jest jednak wąski rynek. No trudno powiedzieć o wąskim rynku, który ma urosnąć w Polsce o 90% do końca tej dekady. Mało jest takich rynków, które niemalże podwajają swoją wielkość w ciągu raptem 5-6 lat. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Jest to faktycznie tort, który rośnie coraz szybciej, a z drugiej strony daje ogromną przyjemność z uczestniczenia w jego konsumpcji, bo nie tylko tę radość doznawania tych niezwykłych przeżyć, które marki luksusowe wokół siebie kreują, ale także kontakt ze sztuką, z niesamowicie ciekawymi ludźmi. Natomiast marki luksusowe mają także cudowną właściwość pokazywania mechanizmów i narzędzi, które mogą być umiejętnie przenoszone do innych sfer ku ogromnemu sukcesowi tych, którzy się tego podejmą. I tutaj takim sztandarowym przykładem jest Apple. Marka Apple, jedna z najcenniejszych marek świata. I Steve Jobs, kiedy tę markę konstruował i ustawiał na rynku, wiemy, że był wizjonerem i wiedział, że chcąc osiągnąć naprawdę taki sukces, o jakim marzył, musi zagrać zupełnie pod prąd, żeby nie bić się z całą resztą konkurentów w swojej sferze technologicznej. Poradził się kogo? Poradził się pana Bernarda Arnault, właściciela największego koncernu luksusu, Louis Vuitton Moet Hennessy.
Gdzie by się wydawało, że gdzie technologia, gdzie moda?
A właśnie. I czerpiąc inspirację z jego porad, zbudował markę, która jest klasą samą w sobie. To nie jest marka technologiczna, to jest religia. Absolut geniuszu budowania marki luksusowej, czyli marka, która na żadnym polu tak z pewnej perspektywy nie konkuruje z innymi, bo albo się ją kocha, albo się w nią nie wierzy. Troszkę jak z religią. I dzięki temu Apple, oczywiście są inne marki, kiedyś była Nokia, która przepadła z kretesem, teraz jest Samsung, Xiaomi, jakieś inne marki, ale z jakiejś perspektywy Apple jest zupełnie w innej stratosferze, prawda? Dlatego często jestem proszona także o używanie tych cudownych narzędzi do marek, które z pozoru w ogóle nie są w tej klasie, a ogromnie mogą zyskać właśnie używając takich narzędzi, budując zupełnie inne konekcje emocjonalne z odbiorcami.
Ale czy z każdej marki można zrobić markę luksusową?
Nie wiem, czy z każdej marki, ale na pewno w każdym segmencie rynku, w każdym sektorze, w każdej branży. Można, a nawet wypada być, nawet jeżeli nie luksusowym, to marką premium. I jest ku temu kilka dobrych powodów. Po pierwsze, w zupełnie innej kategorii się potem startuje i zupełnie inaczej się konkuruje z całą resztą. Po drugie, tutaj zacytuję właśnie pana Bernarda Arnault, najbogatszego Europejczyka, który, gdybyśmy sobie pomyśleli tak na pierwszy rzut oka, kto mógłby być najbogatszym człowiekiem świata w tej chwili? Ktoś od nowych technologii, od e-commerce'u, od czegoś takiego bardzo nowoczesnego i faktycznie od kilku chwil głównie politycznym zagraniem Elon Musk wrócił na pozycję numer jeden, ale przez ostatnie 2 lata najbogatszym człowiekiem świata był nie człowiek od nowych technologii, tylko człowiek, który zarządza 75 markami luksusowymi tego świata. Właśnie pan Bernard Arnault, który ma Louis Vuitton, ma Diora, ma szampany, ma znakomite hotele, ma Orient Express i wiele innych topowych marek, zegarki, tak Heuer. I to on jest właśnie najbogatszym człowiekiem Europy i jednym z 3 najbogatszych ludzi świata.
Mimo, że nie sili się do tego, żeby wysyłać rakiety w kosmos.
Dokładnie, daleko mu do nowoczesnych technologii. I bardzo lubię jego powiedzenie, tylko marki luksusowe generują luksusowe marże. Więc poza tym całym pięknem, poza przyjemnością, poza taką unikalnością, jest bardzo twardy i bardzo soczysty biznes.
Znowu jest bardzo twardy wskaźnik, bardzo którego twardy nie da się oszukać.
I te Excele naprawdę uśmiechają się z zadowolenia.
Pani Justyno, zanim do tego doszło w ogóle, żeby pani zaczęła tak z pasją też śledzić i zgłębiać historię i strategię tych najbardziej luksusowych firm, to czy w pierwszej na przykład korporacji pamięta pani takie swoje pierwsze dni?
Nigdy nie pociągały mnie korporacje od środka. Zawsze stawiałam się w takiej pozycji, żeby pracować z różnymi markami i różnymi firmami i żeby czerpać tę wiedzę, inspiracje, relacje z bardzo różnych środowisk. Dzięki temu dużo szybciej niż ludzie, którzy zakotwiczają w korporacjach, widziałam, w którym miejscu jest mi najlepiej, gdzie mam najwięcej inspiracji, gdzie chcę.
Nie pracowała pani nigdy na etacie?
Na etacie pracowałam w pierwszych kilku latach, ale już przed 30 byłam właśnie partnerką zarządzającą i to ja byłam tą osobą, która zatrudniała innych i byłam wspólniczką w dużej firmie doradczej, a potem w kolejnej już byłam większościową wspólniczką takiej holendersko-niemieckiej i na tej części Europy doprowadziłam do takiej sytuacji, że miałam większość udziałów i z pewnej perspektywy to było pewnie w dzisiejszych czasach. Chociaż nie, dzisiejszy czas też te kariery i ludzie, którzy mają pasję, którzy rozwijają się z ciekawością, z entuzjazmem, z zapałem i naprawdę lubią to, co robią i chcą sprawdzać, gdzie jeszcze można wyżej, mocniej, lepiej, dokładnie w takim tempie robią kolejne kroki. Ja natomiast w pewnym momencie połączyłam moją ogromną pasję, którą są kulinaria i podróże. I takie nie podróże, pojadę i zrobię sobie selfie i jeszcze to była przed erą celebrytów, influencerów, tylko faktycznie sprawdzania do kości, na czym polega dana kultura. I w Indonezji zaczynam od tego, żeby sadzić ryż z rolnikiem, a potem zjeść lunch u niego w kucki, u niego w chacie, żeby sprawdzić, jak żyją tam ci ludzie, gdzie osadza się ta kultura, skąd ona się bierze, żeby jeść street food z lokalnymi mieszkańcami, a potem zakończyć przygodę w najlepszej restauracji tego kraju, żeby zobaczyć pełne spektrum, żeby zobaczyć zarówno małe, piękne hotele butikowe, jak i w jaki sposób te duże hotele rozwijają swój biznes w danym kraju i tak zarabiając niemałą fortunę w pracy doradczej, w pracy konsultingowej, wydawałam niemal wszystko na spełnianie się w mojej pasji, odkrywania, gdzie jest ten koniec tęczy, gdzie jeszcze można poszukać inspiracji i zobaczyć, kto robi rzeczy najwspanialej. I jak to się dzieje w takich momentach, w takich historiach, pewnego dnia pewien telefon, a potem pewnego dnia kolejny telefon. Jedną z propozycji było wprowadzenie do Polski właśnie przewodnika Goemio, jednego z 2 światowych przewodników kulinarnych. We Francji Michelin jest nazywany Starym Testamentem, Czerwonym Starym Testamentem. Goemio Białym i z Żółtym Nowym Testamentem. I gdy spotkałam się z zarządem i z współwłaścicielami tej marki, to używając moich narzędzi biznesowych, po pierwsze oczywiście podziękowałam im za to, że mnie gdzieś wynaleźli i że zainteresowali się tym, co robię zawodowo, a z drugiej strony im pokazałam, że bardzo jest to urocza propozycja, ale ich model biznesowy przepala ogromne pieniądze i zupełnie jest nieadekwatny do współczesnego rynku.
Więc to jest bardzo odważny krok, tak naprawdę.
Ale z pewnej strony nie mamy nic do stracenia, poza ewentualnie naszym czasem i energią, więc my siedzieliśmy sobie w stolicy Szampanii Brenz, w jednej z najznakomitszych restauracji świata, Assiette Champenoise, 3 gwiazdki Michelin, 5 czapek od Gomio, czyli maxów. 5. pokolenie Krugów, Krug to jest jeden z najsłynniejszych szampanów świata, 5. pokolenie Krugów polewał mi Kruga do kieliszka, a ja dokładnie jak w filmach romantycznych wziąłem serwetkę i zdumionym dżentelmenom, starszym ode mnie, przynajmniej o dekadę, pokazywałam na tej serwetce, co mam na myśli, gdy im pokazuję, gdzie i którędy im wylatują te pieniądze i co proponuję jako model biznesowy. Gdy troszkę przytomniej poprosili, powiedzieli, że jestem fantastyczna i że to, co opowiadam, na pewno nie ma sensu, ale bardzo chcą ze mną pracować i mogę zrobić tak, jak uważam w Polsce. Oni mnie potem uratują i będę robić po ich siemu, tylko żebym z nimi została, bo ta energia i ta wiedza, którą mam, jest dla nich pociągająca. No i zrobiłam po mojemu w Polsce. Opracowałam nowy model biznesowy i faktycznie pokazałam go na polskim rynku. Polska generalnie jest świetnym krajem do testowania modeli biznesowych. Mamy wystarczająco dużą populację. Z drugiej strony jesteśmy troszkę schowani. Jesteśmy tak kilkanaście miesięcy poza trendami, więc można bezpiecznie, ale też miarodajnie testować i potem rolloutować, jak to się mówi w biznesie, czyli rozwijać to na kolejnych rynkach. I tak się właśnie stało. Po roku zostałam zaproszona do zarządu światowego jako wiceprezes i już po mojemu, czyli według mojego modelu biznesowego, latałam i otwierałam Japonię, otwierałam Kanadę, Izrael, Maroko, Gruzję i wiele innych rynków. Odpowiadałam właśnie za rozwój biznesu, za rozwój modelu biznesowego, dopasowanie go do poszczególnych kultur i rynków. Na okazji ocenę tamtych ich głównych firm i głównych marek.
Wiele kobiet, które były u mnie w programie supermocne i opowiadały o swoich ścieżkach, zaznaczały, że w wielu przypadkach pojawiał się ten element łutu szczęścia, przypadku właśnie. A z pani historii słyszę, że nie ma mowy o przypadku.
Ale z pewnej perspektywy to są przypadki, bo to, że spotykamy pewnych ludzi, czy że oni na nas wpadają, czy że nas wyszukują i im się udaje do nas dodzwonić, możemy to określić przypadkiem, ale jestem daleka od używania słowa przypadek, bo na każdy przypadek w sukcesie trzeba mocno zapracować. Znaczy, trzeba jechać naprawdę właściwym pociągiem, właściwie szybko i wtedy mijamy te stacje i decydujemy, która z nich nam odpowiada, a która nie. Bo takich telefonów z propozycjami każdy z nas dostaje sporo, zwłaszcza jeżeli jest aktywny, jeżeli jest dobry w tym, co robi się, w tym rozwija. Kwestią jest wybranie tego właściwego i szczęście. Pewnie tak, pewnie jest element szczęścia, natomiast wiele z tych rzeczy jest jednak kwantyfikowalnych.
Wspomniała pani o tych wszystkich wielkich umysłach, wizjonerach, którzy wprowadzali na rynek nowe produkty, które stały się choćby jak w przypadku Apple'a, tymi produktami luksusowymi, ale trochę bardziej religią niż produktem nawet. Wszystkich ich cechuje ogromna odwaga, ale panią ta odwaga cechuje po stokroć. Pierwsza kobieta na wielu stanowiskach, bez żadnego oporu, że a może nie powiem, bo może nie wypada, przekonana o swojej sile i przekonana o swojej wartości i jeszcze wie, że to wykaże w dokumentach, w cyferkach twardych za jakiś czas, że pani wszystko jest w stanie udowodnić swoją pracą właśnie.
Pani Aniu, to niezwykle imponujące, co pani mówi, ale kompletnie mam takiej percepcji i też nigdy nie miałam takiego momentu. Wiem, słucham historii różnych kobiet i jeszcze pracowałam z wieloma kobietami. Wiele kobiet obsadzałam na topowe stanowiska, mimo tego, że jeszcze wtedy, kiedy ja zajmowałam się obsadzaniem stanowisk, absolutnie legalne, a wręcz normalne było mówienie, potrzebujemy mężczyznę pomiędzy 40 a 50 rokiem życia z takim doświadczeniem. I wtedy też pokazywałam, dobrze, zgodnie z ustaleniami, pokazywałam 3 najlepszych mężczyzn z tego rynku, ale zawsze dodawałam jeszcze 1 albo 2 kobiety i w większości to one wygrywały. Mimo takiego nastawienia tych korporacji, że właśnie chcą mieć mężczyznę. Ja natomiast na swojej ścieżce jakoś, być może też też nie rozpraszałam się na takie aspekty, bo zupełnie zastanawiam się nad tym, czy jestem kobietą, czy mężczyzną i czy coś w tym świecie uchodzi albo nie uchodzi. To, co moim zdaniem uchodzi, to jest klasa, etyka i jakość, a takie aspekty jak kolor oczu, wiek, płeć i wiele innych czynników, które nie są bezpośrednio związane z etyką, jakością, klasą i maestrią pracy, są trzeciorzędne. I z takim nastawieniem, proszę mi wierzyć, naprawdę nie spotkałam się albo nie zauważyłam w tym moim pędzie ku mojej misji i pasji żadnych płotów związanych z moją płcią. Faktycznie mam córkę, która ma w tej chwili 15 lat i kiedy tak intensywnie latałam po świecie, miała lat kilka i nie wiem, czy gdybym była jej ojcem, a nie jej matką, czy bym miała mniejszy wyrzut sumienia, że tyle wyjeżdżam, bo oczywiście naturalnie zastanawiałam się nad tym, co wybrać, czy bardzo pociągającą i rozwijającą mnie pracę, która jest spełnieniem moich pasji, mojej misji, czy poświęcanie większej ilości czasu dziecku. I jakoś jestem głęboko przekonana w moim przypadku, bo absolutnie nie śmiem nikomu niczego doradzać, że jakość jest istotniejsza od ilości i to, że moja córka widziała swoją mamę jako osobę spełnioną, właśnie niesioną przez pasję i w naszym domu i bywali, i bywają nader ciekawi ludzie i ze świata sztuki, i ze świata biznesu, i kultury, i te dyskusje, w których bierze udział, no to są rzeczy ponadprzeciętne, które też pozwalają się rozwijać w taki bardzo ciekawy sposób. Acz absolutnie skłamałabym wierutnie, gdybym komukolwiek wmawiała, że nie miałam żadnych wyrzutów sumienia i żadnego takich momentów zawahania. Więc naturalnie, ale nie wiem, też nie mam do końca takiego przekonania, że zwłaszcza w obecnym czasie, jak patrzę na moich kolegów, którzy są ojcami, to w tej chwili to tacierzyństwo jest równie czułe i intensywne, więc moi koledzy też mają te same wątpliwości. Być może wtedy mężczyźni takich nie mieli, na pewno nie mieli, bo pamiętam te czasy, ale w tej chwili to już na szczęście się bardzo wyrównało.
Chciałam się jeszcze pani spytać o tę wnikliwość, bo i mówiła pani, że w tym swoim prywatnym czasie poświęcanym na podróże ta wnikliwość była taką ogromną częścią i ona prowadziła panią do wielu ciekawych miejsc. Skąd się to wzięło? Czy pani już to miała od małej dziewczynki, żeby dociec istoty? Czy to się wykształciło z czasem?
Chyba tak. I zawsze miałam takie poczucie, że sama praca nie jest dla mnie wystarczająca. Jakakolwiek by nie była, jakkolwiek nie byłaby doskonale wynagradzana. Bez połączenia pasji z misją, z czymś, co powoduje, że świat może stać się trochę lepszy. Ja wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale tutaj pozwolę sobie użyć takiego zupełnie pozbawionego patetyzmu, ale bardzo pociągającego określenia japońskiego ikigai. Słyszała pani o ikigai?
Nie.
Ikigai to jest japoński taki epicentrum szczęścia, które znajduje się na przecięciu czterech zbiorów. Pierwszy to jest to, co bardzo lubimy robić. Drugi to jest to, w czym jesteśmy dobrzy. Czyli musimy coś bardzo lubić i musimy być w tym naprawdę dobrzy i cały czas się udoskonalać. Trzeci to jest ten obszar, za który świat chce nam płacić. I czwarty to jest ten obszar, który powoduje, że świat dzięki temu, co robimy, staje się lepszy. Ten czwarty element jest dla mnie szalenie istotny. Szukam zawsze tych przecień, tego małego kawałeczka, który łączy te cztery elementy. Dlatego przyjęłam propozycję zrobienia studiów na Uniwersytecie z WPS. Nie wymyśliłabym tego nigdy, to pomysł wizjonera. Wymyślił je właściciel Uniwersytetu SWPS, niezwykle kreatywny człowiek, geniusz, Piotr Felkel, znakomity poznaniak. I to on wymarzył sobie, żeby tę wiedzę skomasować, pokazywać szerzej. Natomiast już moi absolwenci, studentami, słuchaczami moich studiów są ludzie bardzo dorośli, bardzo już rozwinięci biznesowo, którzy mają przynajmniej 5 lat doświadczenia w biznesie. Są to zarówno menedżerowie, jak i właściciele firm, przedsiębiorcy. I to właśnie oni mnie namówili po drugim roku, że absolutnie tylko 20 osób, które mają przywilej słuchania wykładów, to zdecydowanie za mało, żeby tę wiedzę rozpropagować i przekonaj mnie, żeby zrobić Akademię Luksusu, żeby tę wiedzę skomasować i pokazać w formie kursu online. Teraz kolejnym etapem jest zrobienie tego, o czym zresztą mówiłyśmy na początku tej audycji, tego, co jest w epitrendzie luksusu, czyli społeczności. Założyliśmy klub Luxury Mastermind Club, klub biznesowy ludzi, którzy są związani z markami premium i luksusowymi, tak żeby ta społeczność mogła się budować, żeby ludzie mogli wymieniać się zarówno wiedzą, jak i nawiązywać relacje, jak i wzajemnie się rozwijać i pomagać sobie biznesowo, używając tych narzędzi, które pokazujemy.
Czy osiągnęła pani swój zawodowy sukces?
Ależ ja się dopiero rozkręcam. W tym roku obchodziłam 50. urodziny i faktycznie mam taką refleksję, że jestem na właściwej ścieżce. Jestem otoczona ludźmi, którzy dają mi bardzo dużo dobrej energii i stale inspirują. Mam swój spokój, że chyba znalazłam swoje ikigai i pogłębiam te satysfakcje pracując z cudownymi ludźmi i coraz szerzej zapraszając do tego kręgu, do tego ogniska, kolejne osoby, kolejne firmy. Pracuję z fantastycznymi markami i coraz więcej ich się zgłasza i mam ogromną, ogromną przyjemność patrzenia także po ulicach i po butikach i po różnych spotkaniach, jak fantastycznie ta branża się rozwija. Jak się ludzie z tego cieszą.
I jaki ma pani w tym swój duży udział?
Jak pani pewnie widzi, jaki mam uśmiech.
To chyba jest też 90% tego sukcesu. Pani Justyno, muszę spytać na koniec, jaka jest pani supermoc?
Chyba niezachwiany optymizm i umiejętność łączenia ludzi i idei i dawania takiej dobrej, sprawczej mocy.
Ma pani intuicję na poziomie zupełnie ponadprzeciętnym?
Nie mi to oceniać, ale myślę, że to były podwaliny mojego sukcesu w pracy doradczej, w pracy konsultingowej. I do dzisiaj mi towarzyszy, że mogę patrząc na ludzi i firmy mieć takie poczucie i podstawy do tego, żeby podpowiadać właściwe kierunki. I oczywiście brzmiałby to bardzo zadufanie, gdyby nie fakt, że potem właśnie ten Excel pokazuje. Excel i spełnienie tych osób, i spełnienie tych właścicieli firm, poczucie spełnienia, że są to dobre kierunki.
A gdyby pani miała teraz powiedzieć kilka zdań do młodych dziewczyn, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki życiowej?
Oj, dziewczyny, nie zastanawiajcie się. Bardziej róbcie niż myślcie, bo jeżeli zaczynacie za dużo myśleć, to tracicie mnóstwo czasu i energii. Im więcej będziecie próbować, im bardziej będziecie nawiązywać relacje, wychodzić ze swojej strefy komfortu, to jest takie oklepane, ale na pewno wychodzić z Instagramów i wszystkich social mediów i klepania w ekran swojego smartfona. Wiem sama się w tym gubię momentami, może nie gubię, ale zatracam i tracę sporo czasu. I wiem, że każda godzina spędzona w ekranie jest godziną straconą.
Czy popełnianie błędów też się w to wpisuje?
A popełnienie błędów jest najcudowniejszą lekcją.
I tym skończmy. Supermocna. Justyna Adamczyk była moim i państwa gościem na antenie Radia Poznań. Bardzo pani dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję i pani, bardzo dziękuję państwu i życzę mnóstwa i odwagi, i zapału, i sukcesów w przyszłym roku.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.